Korzystając z tej sytuacji przemówienia do braterstwa, chcę rozpocząć od pozdrowień od pozostałych braci i sióstr ze zboru Ludu Pana w Krośnie, jak również wczoraj gościłem u moich rodziców w Biłgoraju, udając się tutaj na to miejsce, w te okolice. Też prosili serdecznie braterstwa tutaj na konwencji pozdrowić. Drodzy braterstwo, pójdźmy do dobrego Słowa Bożego, do słów świętego apostoła Pawła. Chciałbym zwrócić braterstwa i swoją uwagę na dwa wersety, często wspominane w naszej społeczności, wśród nas. I myślę, że też często różnie tłumaczone, interpretowane. Słowa są zapisane w drugim liście do Koryntian, 18 i 19 werset. A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania. Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat samym sobą jednając, nie poczytując im ich upadków, i położył w nas to słowo pojednania. I zatytułujmy nasze rozważania: Służba i słowo pojednania. Święty apostoł Paweł uczy nas, że coś jest z Boga. Mówi, że wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą samym przez Jezusa Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Czyli mówi o wielkiej zasłudze w samym Bogu, że to jest dzięki Jezusowi Chrystusowi i że to jest dla nas, bo pojednani jesteśmy my. Ale dalej mówi tak. Ale to, co powiedział, znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. No, w tych słowach już apostoł Paweł jak gdyby rozszerza krąg zainteresowanych i nie mówi tylko o nas, o sobie i o nas, ale mówi, że to, że my coś robimy, to mówi, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, czyli wszystkich. I powierzył nam słowo pojednania. Pytanie. Czy służba pojednania i słowo pojednania to jest mowa o tym samym? I wspominając tę prawdę, apostoł Paweł mówi dalej. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ale żeby zrozumieć dokładniej, o czym święty apostoł Paweł mówi, to powinniśmy też przeczytać kontekst wyżej. Od 14 wersetu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Myślę, że bardzo ważne stwierdzenie apostoła Pawła, które mówi zarówno o uczuciach, bo miłość jest uczuciem, ale też mówi i o przekonaniu. I myślę, drodzy braterstwo, że nie jest tak, że no, ręka tego ciała, czyli moja ręka, czyni to, co myśli głowa brata Łukasza. No ta ręka zazwyczaj robi to, co jest w tej głowie, prawda? Czyli jest działanie wynikające z przekonania. I apostoł Paweł mówi, że miłość Chrystusa ogarnia pewną grupę ludzi. On się z tą grupą ludzi identyfikuje i dlatego mówi, że ogarnia nas. Miłość Jezusa Chrystusa, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Czyli motorem rozwinięcia miłości Chrystusowej w pewnej grupie ludzi jest co? Jest głębokie zrozumienie prawdy Bożej, mówiącej o tym, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Co to znaczy, że wszyscy umarli? To znaczy, że miłość Chrystusowa może być rozlana w tych, którzy są pokornego serca. Dlatego Pan Jezus, gdy występował z misją, to wszystkim znane słowa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w 11 rozdziale, zapraszał tych, którzy są spracowani i obciążeni serca. I obciążeni. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 28 werset mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Uznanie swojej nicości, swojej niemocy jest początkiem drogi za Jezusem Chrystusem. Jest początkiem braterstwa. Każdy z nas powinien zrozumieć to, że jest skazany na śmierć. Powiem więcej, każdy z ludzi, przychodząc do znajomości prawdy, powinien pojąć, że śmierć jego wynika ze sprawiedliwego wyroku Bożego, który był wydany na pierwszego człowieka Adama. I wszyscy, którzy w nim się zrodzili, umierają w wyniku tego nakazu czy zakazu, żeby nie spożywać owocu z drzewa poznania dobrego i złego, który Adam i Ewa złamali. Czyli każdy z nas powinien dojść do tego przekonania, że przed Bogiem jest niczym, jest umarły. Ponieważ w nas jest wina pierwszego człowieka Adama. To jest pierwsze. Ale święty apostoł Paweł mówi, że doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. I gdy czytamy naukę świętego apostoła Pawła, i nie tylko, bo także i Pana Jezusa, w szczególności Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział, piękne kazanie Pana Jezusa o chlebie i o tym, że On daje ten chleb za żywot świata, po to, żeby świat mógł żyć, to zauważamy, że tą nauką jest, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich. I tak czytamy. Też często słowa przez nas przetaczane. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 i 6 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek i Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczone we właściwym czasie. Ale co to znaczy, że jeden umarł za wszystkich? Czy jest to w ogóle możliwe? Z punktu widzenia Bożej sprawiedliwości, czy jest to w ogóle możliwe? Z punktu widzenia tego, co apostoł Paweł mówi, że dał samego siebie na okup, antiliutron, równoważną cenę. Czy jest to równoważna cena jeden za miliony, czy miliardy ludzi? Myślę, że to też święty apostoł Paweł wyjaśnia w pierwszym liście do Koryntian i w 15 rozdziale, w pięknym kazaniu o zmartwychwstaniu, gdzie mówi bodajże w 21 wersecie, że tak jak w Adamie wszyscy umierają, a tutaj apostoł Paweł mówi, że powinniśmy dojść do tego przekonania, że wszyscy są umarli, ale to w Adamie. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I gdy w ten sposób spoglądamy na naukę apostoła świętego Pawła, na życie Jezusa Chrystusa w ciele, to jest to możliwe, żeby jeden umarł za wszystkich, prawda? Bo jego życie było takie, jak było życie Adama przed grzechem. Była to równoważna cena. I tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Zatem możemy powiedzieć, że okup został złożony za Adama, a w nim za wszystkich. Jeżeli do takiego przekonania doszliśmy, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, to miłość wynikająca z życia Jezusa Chrystusa w ciele powinna się rozlewać w sercach naszych. I dalej apostoł Paweł mówi tak. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A umarł za wszystkich, czyli za cały rodzaj ludzki, za wszystkich ludzi, za tych, którzy w Adamie zostali zrodzeni, czy narodzeni w ciele. Ale mówi, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją. A słowo wyżej co powiedział? Że wszyscy pomarli. Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Myślę, że te słowa świętego apostoła Pawła już ograniczają pewną grupę ludzi. To już nie mówi o wszystkich, którzy pomarli, ale ci, którzy żyją. Którzy to są ci, którzy żyją? Ewangelia świętego Jana, 5 rozdział, słowa Pana Jezusa, też często przez nas cytowane. I myślę, że apostoł Paweł wziął tą naukę, którą próbujemy rozważyć, właśnie od samego Pana. Zresztą tak na samym miejscu, na jednym miejscu powiedział. 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, czyli komu? Bogu, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. To tutaj Pan Jezus mówi o tych, którzy żyją, czy o tych, którzy umierają? Myślę, że o tych, którzy żyją. Przeszli z tego stanu śmierci, umierania, do stanu życia, ożywienia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. czyli ci, którzy żyją, to ci, którzy usłyszeli głos Syna Bożego. Ale co to znaczy usłyszeć głos Syna Bożego? No przecież nikt z nas głosu Jezusa Chrystusa nie słyszał, prawda? My nie żyliśmy w tym czasie, kiedy żył Pan Jezus na ziemi. Usłyszeć głos Syna Bożego to usłyszeć głos Jego kazania, ale nie literalnym słuchem, ale uchem duchowym. Zrozumieć, o czym On mówił, do czego nawoływał, do jakiego życia zachęcał. Zrozumieć, w jaki sposób żył i dlaczego tak żył, co było motorem działania Jego życia i motorem działania pewnych uczynków, które wykonywał, a nie powinien. No takim przykładem uczynku, którego Jezus nie powinien uczynić, a uczynił, jest co? Jest co? Cud w Kanie Galilejskiej. Ale jest takie wydarzenie w życiu Pana Jezusa, którego nawet prorok Boży nie rozumiał. No to jest chrzest. Chrzest. To jest chrzest. Przecież Jan Chrzciciel głosił chrzest dla ludzi grzesznych. To był chrzest pokuty, prawda? I przychodzi Jezus i mówi, godzi nam się wykonać wszelką sprawiedliwość Bożą. I prorok Boży wzbrania się i mówi, że to ja od ciebie potrzebuję chrztu, a nie ty ode mnie. To nie jest to dla ciebie. Ale Jezus go prosił, żeby zaniechał, bo godzi nam się wykonać wszelką sprawiedliwość Bożą. Kto więcej rozumiał? Jan Chrzciciel czy Pan Jezus? No myślę, że Pan Jezus, prawda? Przecież wierzymy, że był to człowiek doskonały, że przyszedł od Boga. Zauważmy, drodzy braterstwo, jak przekonanie wpływa na życie. Jeden nie rozumie, drugi rozumie. To przekonanie jest motorem działania. Wyrozumienie w tym przypadku, i myślę, że wielu tak jest, wyrozumienie woli Bożej jest motorem działania naszego życia. I Jezus czynił pewne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiał. Dlatego, że zrozumiał. I dalej czytamy tak w Ewangelii Jana 5 rozdział. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Już nie mówi, że niektórzy, ale mówi, nie dziwcie się, bo nadchodzi godzina, że wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Gdy zastanawiamy się nad tym kazaniem Pana Jezusa, to myślę, że zauważamy jak gdyby dwie części otrzymania czy sposobności otrzymania życia, prawda? Już dziś, kto usłyszy głos, przechodzi śmierci do żywota, ale z drugiej strony mówi, nie dziwcie się, bo idzie taka godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, przyjdzie taka godzina, kiedy ci, co są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. A inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. To znaczy, kto powstanie do życia, a kto powstanie na sąd. Myślę, drodzy braterstwo, że do życia powstaną ci, którzy przeszli próbę zwycięską. Prorocy Starego Testamentu, prawda? Bo mówi o godzinie, która przyjdzie, prawda? I ci powstaną do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. To jest mowa o całym rodzaju ludzkim, o wszystkich ludziach, którzy powstaną po to, żeby przejść próbę i pojednać się z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa. Wróćmy do nauczania świętego apostoła Pawła, 5 rozdziału 2 listu do Koryntian, który mówi tak. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, czyli ci w myśl nauczania Pana Jezusa, którzy przechodzą z śmierci do żywota już dziś, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Czyli dla kogo? Dla Pana Jezusa Chrystusa. Muszę braterstwu powiedzieć, że gdy usłyszałem słowa jednego z ochrzczonych braci tydzień temu na konwencji w Budziarzach, to się bardzo ucieszyłem. Bo może niektórzy pamiętają, że w części po chrzcie było zeznanie świadectw i ci bracia, którzy ten krok podjęli, odpowiadali na takie pytanie, dlaczego to uczynili. I jeden z braci, tych nowych, młodych braci, powiedział tak. Bo chcę być naśladowcą Jezusa Chrystusa. I dokładnie o tym tutaj mówi święty apostoł Paweł. Że ci, którzy już żyją, to żeby nie żyli tak jak dla siebie, a dla siebie to jak się żyje? No jak najlepiej, prawda? Jak najwięcej, jak najlepiej, jak najdłużej i jak najradośniej i szczęśliwiej. Czyli tak, jak wszyscy lubią. A apostoł Paweł mówi, że już nie dla siebie, żeby żyli, tylko dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A czy Jezus Chrystus w ciele tak żył? No myślę, że moglibyśmy podać wiele przykładów, że Jego życie nie było łatwe, prawda? Chociażby te słowa, które mówią w Ewangelii, że lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Czyli to nie do końca było takie życie najłatwiejsze, najprostsze. W Ewangelii czytamy wiele razy, że jak Pan Jezus musiał uchodzić z ludu, bo był, trzeba to powiedzieć wprost, znienawidzony. Między innymi przez tych, których nauczał. Przez faryzeuszy, nauczonych w piśmie, przez sadduceuszy. Czy to na górze, która jest nazywana Górą Strącenia przy Nazaret. Czy też pamiętamy Święto Namiotów, kiedy uczniowie mówią, że idźmy do Jerozolimy, bo zbliża się święto, a Pan Jezus mówi, że On nie pójdzie, prawda? A powiedział tak, bo chcieli Go zabić. I poszedł na to święto, ale w odosobnieniu, w samotności. I wiele też innych zapisów Ewangelii jest, że Pan Jezus uchodził na osobność. Często, żeby się modlić. To wszystko świadczy, że misja Pana Jezusa Chrystusa w ciele nie była drogą łatwą. Ale też świadczy o tym, że Jego życie, Jego sposób życia nie był zrozumiały. Nie był zrozumiały. Nawet dla samych apostołów. Oni to zrozumieli dopiero później. Dopiero jak Jezus zmartwychwstał. To pojęli, dlaczego Jezus tak żył. I dalej apostoł mówi tak. Dlatego. Czyli dlatego, że Jezus przyszedł, że żył w ciele, że umarł za wszystkich, że otworzył drogę, aby ci, którzy przyjmą taki sposób życia, jak On, mogli żyć, to mówi, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. No pytanie, czy znaliśmy Chrystusa według ciała? No dosłownie, w pełnym tego słowa znaczeniu, nikt z nas Jezusa według ciała nie znał, bo nie żyliśmy w tamtym czasie. Apostoł Paweł jako Saul prawdopodobnie znał. Inni apostołowie też pewnie znali Jezusa według ciała. I święty apostoł Paweł tak, że dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Czyli dlaczego? Dlatego, że zrozumieliśmy, że umarł i że zmartwychwstał, prawda? Dlatego, co jest napisane wyżej, że za nich umarł i został wzbudzony. Czyli już nie znamy go według ciała, ale według tego, co uczynił dla kogo? Dla Boga. Dla Boga. Bo on żył nie dla siebie, ale żył dla Boga. Wykonywał wolę Bożą. Możemy tutaj przytoczyć słowa świętego apostoła Pawła z listu do Żydów. Słowa modlitwy Pana Jezusa. Nie wiem, czy wypowiedziane w tym czasie, kiedy przyszedł do wód Jordanu, ale myślę, że one są odpowiednie do tego czasu. I od 5 wersetu mówi tak. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie sposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Czyli znajomość Słowa Bożego, zwój księgi, wyrozumienie tego było motorem działania dla samego Pana Jezusa. Pan Jezus przez 30 lat udowodnił, że jest niewinny, że jest bez grzechu, był czynicielem zakonu, ale przez te 30 lat, moglibyśmy wskazać wersety, też wzrastał w czym? W łasce i w znajomości Bożej. I w znajomości Bożej. A wszyscy się dziwili, że temu młodzieńcowi przybywało tyle mądrości. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy, bo go znamy jako okup za wszystkich, jako ofiarę za grzech i zmartwychwstałego. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To znaczy, jakie stare przeminęło? Co przeminęło? Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko się stało nowe. Pierwsze, myślę, że przeminęło to, co było w planie Bożym do tej pory. Sposób życia, jaki był właściwy do tego momentu czasu. Możemy powiedzieć, że przeminęło życie w zakonie, prawda? Życie w zakonie. A oto wszystko stało się nowe. Dlatego święty apostoł Paweł, szczególnie w liście do Rzymian i w liście do Galatów, mówi, że zakon nikomu nic nie daje. Przez zakon to jest tylko co? Poznanie grzechu. Ale jeżeli chodzi z punktu zbawienia, to zakon nikogo nie zbawia, prawda? On pokazuje drogę, on pokazuje, kim jest Bóg. Boże wymagania. Też w zakonie jest zawarty plan Boży. List do Żydów, 10 rozdział i 1 werset. Że zakon był cieniem rzeczy przyszłych, prawda? Czyli on miał w sobie ducha proroctwa, moc proroctwa. Ale tylko wtedy to proroctwo było ważne, jeżeli był odpowiedni duch do wyrozumienia jego. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Czyli jeżeli ktoś doszedł do tego przekonania, o którym święty apostoł Paweł mówi wyżej, do poznania Jezusa Chrystusa, to po pierwsze żyje, nie jest w stanie śmierci, ale jest w stanie życia i dla niego stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I to życie w Jezusie Chrystusie nowym jest stworzeniem. A to wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, co Bóg w Jezusie Chrystusie nam poruczył? Czym ta służba pojednania jest? No z kontekstu możemy powiedzieć, że jest to nowy sposób życia, prawda? Jest to nowy sposób życia. Ale spróbujmy sobie odpowiedzieć, na czym on polega. Najłatwiej jest to zrozumieć i poznać na podstawie życia tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i starali się żyć tak jak oni, czyli na podstawie apostołów. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale i 16 wersecie mówi tak, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Czyli ten człowiek uważał za swoją misję, aby być dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, że w ten sposób sprawuje świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej. Czyli służba pojednania to jest służba zwiastowania Ewangelii Bożej. Gdy czytamy list do Rzymian, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu święty apostoł Paweł naucza tak. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Czyli służba pojednania jest to służba zwiastowania Ewangelii Bożej, zapowiedzianej przez proroków przed wiekami, w świętych pismach, o Synu Bożym Jezusie Chrystusie i o Jego życiu w ciele. I o Jego życiu w ciele. Ale jakim życiu? Czy całym? Myślę, braterstwo, że możemy powiedzieć, że całym. Ale szczególnie, gdy czytamy Ewangelię, to tam jest najwięcej napisane o którym życiu Jezusa Chrystusa. Od chrztu do zmartwychwstania, prawda? Do krzyża i do zmartwychwstania. I dokładnie o tym samym mówi święty apostoł Paweł, mówi, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Czyli sposób życia Pana Jezusa Chrystusa od wód Jordanu aż do krzyża jest tym co powinno stać się naszą pasją. I myślę, że tak jest. Bo jestem przekonany, że w większości zborach to badamy Ewangelię, prawda? A tam jest właśnie to objawione. Tam jest pokazany sposób życia Jezusa Chrystusa. Zadajemy pytania, rozważamy. Chcemy to poznać. Po co? Tylko po to, żeby mieć wiedzę? Wiedza jest próżnością. Ale poznanie sposobu życia Jezusa Chrystusa w ciele od Jordanu aż do krzyża jest mocą Bożą ku zbawieniu. Jest życiem. To poznanie ma wielki wpływ na nasze życie. Na to, jakie podejmiemy decyzje i jak będziemy żyć. To jest pierwsze. Służba pojednania to jest służba zwiastowania Ewangelii Bożej, zapoznanie się z tym, dlaczego Pan Jezus wszedł do Jordanu, dlaczego przyjął taki sposób życia, pokorny i uniżony, i dlaczego umarł. No samo zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla nas wspaniałą wiadomością. Jest potwierdzeniem czego? Że to, co robił przez te 3,5 roku od Jordanu do krzyża, było piękne, wspaniałe, było świetne. Bóg to zaakceptował, dlatego zmartwychwstanie jest tego dowodem. Bo inaczej to by go chyba nie wzbudził, gdyby nie było to zgodne z wolą Pana Boga. Czyli Bóg w ten sposób, przez zmartwychwstanie Jezusa i podniesienie Go z grobu, pokazał, że taki sposób życia jest dla Niego miły i uznany, prawda? Jest chwałą dla Boga. Służba pojednania to także służba sprawiedliwości. Też mówi o tym święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, od 14 do 19 wersetu. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.